rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów to dziś i jutro polskiej edukacji i nauki, a gościmy w naszym studio pana ministra edukacji i nauki, pana profesora doktora Michała Seweryńskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże.
Spotykam się ze słuchaczami Radia Maryja po raz pierwszy. Pragnąłbym tylko przypomnieć, że pan minister jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego, a ponadto doktorem honoris causa Uniwersytetu w Lyonie, specjalistą w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa pracy, a zarazem autorem około 130 publikacji naukowych i referatów na kongresy międzynarodowe. Visiting profesor na uniwersytetach we Francji, Kanadzie, Szwajcarii, Hiszpanii i Japonii. Jest pan minister zarówno członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, między innymi, a może nawet przede wszystkim, członek Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, też członek Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów, wiceprzewodniczący Rządowej Komisji do Spraw Reformy Prawa Pracy i były rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz były przewodniczący konwentu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Panie ministrze, to chyba nie wszystkie tytuły, które pan zdobył w trakcie swojego życia. Wiemy, że był pan i bywał, pracował na wielu uniwersytetach. Które z nich na panu wywarły największe wrażenie i dlaczego zarazem?
Wolałbym powiedzieć, które mi zapadły najbardziej w pamięć i które uważam za najbliższe sobie. To na pewno Uniwersytet w Bordeaux, ponieważ tam uczyłem najdłużej, bywałem najczęściej. Tam mam do tej pory wielu przyjaciół. Co więcej, tam właśnie zbudowaliśmy razem z francuskimi i innymi przyjaciółmi Międzynarodową Szkołę Prawa Pracy, której jestem profesorem i wykładowcą, ale w ogóle na mnie wrażenie uniwersytety francuskie wywarły duże, przede wszystkim ze względu na swój demokratyczny charakter. Tam pod koniec lat 70. po raz pierwszy zetknąłem się z zasadą wolnego wstępu na uniwersytet, a więc, że każdy, kto ma maturę, może pójść na każdy uniwersytet, jaki chce. Tam zobaczyłem, że uniwersytety są otwarte także dla młodzieży zagranicznej. No i co by nie powiedzieć, uniwersytety francuskie wywarły poważny wpływ, ja bym powiedział otwarcie, pozytywny i może także negatywny, na myśl europejską, na kulturę światową. Polacy przez swoje historyczne związki z Francją, z Francuzami, często bywali studentami na uniwersytetach francuskich. A więc moje wrażenie było takie, że ja wchodzę jako następne pokolenie, przedstawiciel następnego pokolenia, na te same drogi pielgrzymstwa polskiego, które między innymi zatrzymywało się we Francji. Więc pierwszy mój taki kontakt to był z Uniwersytetem Sorbony w Paryżu i czuję się po trosze studentem tego uniwersytetu także. Jednakże jako profesor, przede wszystkim visiting professor, to najczęstszy kontakt miałem z Uniwersytetem w Bordeaux i moim dzieciom zawsze mówię, że mój drugi uniwersytet w życiu po łódzkim to jest Uniwersytet w Bordeaux.
Te drogi pielgrzymstwa zaprowadziły również pana, jak również polskich rektorów do Watykanu, do Ojca Świętego. Pan, panie ministrze, zorganizował pierwszą w Polsce pielgrzymkę rektorów polskich uczelni do Ojca Świętego Jana Pawła II.
To prawda, to było już 10 lat temu, dokładnie w styczniu, 4 i 5 stycznia, minęło 10 lat od tamtego czasu. Dumny jestem z tego. Po pierwsze dlatego, że spotkaliśmy się z Ojcem Świętym. Po drugie dlatego, że to było szczere pragnienie polskich rektorów, żeby takie spotkanie zorganizować, żeby się z Ojcem Świętym spotkać i porozmawiać z nim o problemach polskich uniwersytetów, polskiej młodzieży, polskiej nauki, o wyzwaniach, jakie stoją przed nauką światową w ogóle, a problemami nauki i kształcenia młodzieży w Polsce w szczególności. Pamiętam, że Ojciec Święty bardzo serdecznie i bardzo żywo reagował na nasze wystąpienie, nieskromnie muszę powiedzieć, moje wystąpienie, które miałem w imieniu wszystkich rektorów. No i w odpowiedzi, w swoim wystąpieniu, w swoim słowie dał dowód, że po pierwsze ta wizyta była mu bardzo miła, po drugie, że ciągle czuję się w jakimś stopniu profesorem Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie, profesorem Uniwersytetu w Krakowie, że czuje się jednym z nas. Doskonale się rozumieliśmy, wyjechaliśmy od niego umocnieni bardzo duchowo i w przekonaniu, że to, co robimy, to po pierwsze jest ważne, odpowiedzialne i że powinniśmy dalej robić to, co robimy dobrze.
Jest pan również członkiem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich.
To jest inna wielka przygoda niespodziewana mojego życia. Tak się złożyło, że ona jest jakimś tam następstwem co najmniej chronologicznym pielgrzymki rektorów polskich do Ojca Świętego. Po pierwsze dlatego cenię sobie ten zaszczyt, bo do Rady Papieskiej do Spraw Świeckich nie jest się wybieranym w żadnej procedurze głosami jakichś tam zwolenników, tylko to jest nominacja Ojca Świętego. I po drugie dlatego, że udział w pracach tej Rady dał mi możliwość zetknięcia się z Kościołem rzeczywiście powszechnym, bo są tam przedstawiciele bardzo niewielkiej liczby, kilkudziesięciu zaledwie osób, ale jednak wszystkich kontynentów, można by powiedzieć tak, że wszystkich rodzajów, każdego oblicza Kościoła katolickiego na świecie. Jest to miejsce, w którym można zobaczyć, jak Kościół jest bardzo różnorodny w swojej jedności, jak wielki jest w swojej wielkości, że potrafi dotrzeć swoim nauczaniem do ludzi różnych kultur, różnych ras, a jednak zjednoczonych wiarą i miłością do Boga. A to także jest wielkie doświadczenie wynikające z tego, że tam można dowiedzieć się, w jakich warunkach, niekiedy bardzo trudnych, niekiedy ekstremalnie trudnych, ludzie dają świadectwo swojej wierze. Na przykład chrześcijanie w krajach muzułmańskich, których nie robi się żadnych ułatwień, żeby oni mogli swoją wiarę praktykować, na przykład żeby mogli świętować niedzielę. I w których nie robi się żadnych złudzeń co do tego, że oni tam nie są dobrze widziani. Przykład? Chociażby los chrześcijan w Libanie, gdzie chrześcijanie są od dawna, gdzie się czują u siebie, ale nie jest im łatwo tę wiarę wyznawać. Albo inny przykład. Chrześcijanin w Algierii, który nawet prosił, żeby jego nazwiska i żeby jego twarzy nie pokazywać. Wtedy, kiedy zabrał głos na Kongresie Światowym Katolików Świeckich w 2000 roku w Rzymie. To są niezwykłe doznania, niezwykłe okazje do tego, żeby zobaczyć, czym jest Kościół katolicki, Kościół powszechny. Jak ma różne oblicza i jak ma wielu wspaniałych wyznawców. Wtedy, niech mi wolno to będzie powiedzieć, nasze przekonanie, czasami wyrażane przez Polaków, że jesteśmy jakimś szczególnym kościołem, że jesteśmy jakimś szczególnie katolickim narodem, troszeczkę blednie. Bo człowiekowi przychodzi na myśl, że może bardziej trudno jest być chrześcijaninem w takim kraju, w takim narodzie, jak na przykład w Indiach, gdzie niespełna 2% ludzi jest w ogóle chrześcijanami, a jeszcze mniej katolikami. W tych warunkach, w których czasami na chrześcijan po prostu urządza się polowania. I z takimi ludźmi ja się tam spotykam w Radzie Papieskiej do Spraw Świeckich, którzy czasami pokonują tysiące kilometrów, żeby przyjechać na takie spotkanie. I na przykład ostatnio mówiliśmy o problemach parafii. Pomyśleć, co to jest parafia dzisiaj, w XXI wieku, w Polsce, w Europie, w Azji, w takich krajach, gdzie katolicy, nie tak jak w Polsce, są większościową czy przytłaczającą większością społeczeństwa, ale są jakąś cząstką, niewielką tylko. To są bardzo pouczające lekcje katolicyzmu i świadectwa wiary.
A wcześniejsze lekcje jeszcze z Janem Pawłem II? Podczas pielgrzymek, które pan profesor między innymi organizował?
Trudno mi o tym mówić bez wzruszenia. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy do świadomości powszechnej przenika ta myśl, że to był człowiek święty. czasami sobie myślę, czy to jest w ogóle prawda, żeby zwykły śmiertelnik mógł obcować z człowiekiem świętym. Ja miałem to szczęście z Ojcem Świętym Janem Pawłem II spotykać się wielokrotnie. Co więcej, miałem to szczęście, mogę nieskromnie powiedzieć, być przez niego zauważonym, rozpoznawanym, zapamiętanym. Ale ta refleksja prowadzi mnie jeszcze do innego spostrzeżenia, że tak jak czasami, że dopiero teraz sobie wielu ludzi uświadamia, przecież Ojciec Święty Jan Paweł II spotykał się z tysiącami, setkami tysięcy ludzi w ciągu swojego pontyfikatu. I dopiero teraz my wszyscy uświadamiamy sobie, że my spotykaliśmy się z kimś świętym. Ja sobie myślę tak, a przecież może my się spotykamy w swoim życiu z ludźmi, którzy są świętymi, prostymi, zwykłymi ludźmi, którzy nie zajmują takich eksponowanych stanowisk. A przecież może oni też są święci. A więc może święci naprawdę są wśród nas, tylko trzeba umieć ich znaleźć.
Są to zapewne wzruszające chwile i trudno bez wzruszenia o nich nie mówić. Świętość, która kształtuje się tu już na ziemi. Panie ministrze, i może powracając do tych naszych ziemskich spraw, wiemy, że od niemalże 100 dni jest pan członkiem gabinetu Rady Ministrów pana Kazimierza Marcinkiewicza. Zmieniając już temat, jak z tej perspektywy pan postrzega polską naukę i polską edukację, czy tak samo ona wygląda jak z perspektywy chociażby katedry profesorskiej, czy też urzędu rektora uczelni?
Oczywiście wygląda inaczej, bogaciej, pełniej, w sposób bardziej złożony, bo przecież jest oczywiste, że zakres spraw, którym zajmuje się profesor w uniwersytecie, czy nawet rektor dużego uniwersytetu, jest nieporównanie skromniejszy, aniżeli sprawy, którymi musi zajmować się minister edukacji i nauki, czy cały rząd polski. Ja mam to głębokie przeświadczenie, że rząd pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza ma dobry, ma interesujący i powiedziałbym gruntownie atrakcyjny, że tak powiem, program i ważny niezwykle program zmian w dziedzinie edukacji i nauki. Nie chodzi oczywiście o to, żeby cały system na przykład edukacji wywracać do góry nogami. Na pewno nie będziemy zmieniać tej sekwencji szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Ale jednak w programie rządu jest ta dyrektywa, ta wytyczna, ten cel, ażeby w działalności polskiej szkoły więcej miejsca, więcej uwagi, w sposób bardziej skuteczny zajmować się sprawami wychowania. Nie chcę przez to powiedzieć, że w szkołach polskich nie ma ofiarnych, oddanych nauczycieli i wychowawców, którzy starają się jak najlepiej nauczać, jak najpiękniej wychowywać młode pokolenie. Ale jednocześnie prawdą jest, chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że jest wiele niepokojących sygnałów, zjawisk patologicznych, które występują w szkole. To jest zapewne rezultatem nieskuteczności działalności wychowawczej, a może w wielu przypadkach niedocenienia zadania wychowawczego. Trzeba zatem, i to jest jeden z celów polityki rządu w dziedzinie edukacji, ażeby sprawy wychowania znalazły właściwe miejsce, żeby nabrały należytego znaczenia, żeby nadać im należytą rangę w działalności szkoły. Żeby szkoła nie tylko nauczała, ale żeby także wychowywała. Żeby nie wyposażała dzieci i młodzieży tylko w wiedzę, ale także w umiejętność odróżniania dobra od zła. Żeby wyposażyła młode pokolenie w takie kryteria, dzięki którym dalej w przyszłym dorosłym życiu będzie człowiek umiał postępować uczciwie. To jest wielkie wyzwanie i to byśmy chcieli wnieść w nowej polityce edukacyjnej do polskiej szkoły. Podobnie jeśli chodzi o sprawy szkolnictwa wyższego. Mamy takie ambicje, żeby polskie szkoły wyższe dorównywały w coraz większym stopniu szkołom najlepszym światowym, żeby uniwersytety polskie wysyłały swoich studentów na studia zagraniczne, żeby przyjmowały młodzież z innych uniwersytetów na równych prawach, żeby internacjonalizacja studiów wyższych polegała na tym, iżby polscy studenci XXI wieku mogli studiować tak, jak studiował Kopernik, a więc w różnych uniwersytetach europejskich, żeby z każdego wybrać najlepszą cząstkę, żeby u wybitnych uczonów uczyć się i zdobywać wiedzę. No i mamy wielkie zamierzenia co do tego, ażeby sektor badań naukowych, jednostek badawczych, instytutów naukowych uczynić sektorem bardziej nowoczesnym, skutecznym, lepiej finansowanym, dorównującym wielkim laboratoriom światowym. Nie jest to łatwe zadanie. Łatwiej jest taki cel wytyczyć. Nie jest łatwe dlatego, że trzeba tutaj lepszego finansowania. Trzeba wyjść z tej biedy, z jaką boryka się sektor naukowy polski, badawcze instytuty. Trzeba uczynić je bardziej otwartymi na potrzeby gospodarki. Trzeba sprawić, żeby myśl i dorobek i rezultat badań naukowych polskich uczonych znalazł przełożenie na zastosowanie praktyczne. Trzeba otworzyć się na możliwości, jakie daje nasze członkostwo w Unii Europejskiej, zarówno co do tego, jak chodzi o korzystanie z funduszów europejskich na finansowanie badań naukowych, jak i co do tego, żeby nasi uczeni w coraz szerszym zakresie mogli uczestniczyć w międzynarodowych zespołach badawczych, żeby mogli także korzystać lepiej i szerzej z dorobku światowego nauki.
Panie ministrze, w jaki sposób pan chce to wszystko osiągnąć?
Tu jest wiele kierunków działania, wiele sposobów, wiele metod, wiele środków, wiele zadań do spełnienia. Najogólniej mówiąc, trzeba dla realizacji tych celów przygotować odpowiedni grunt prawny. Trzeba przygotować nowe regulacje w dziedzinie edukacji, w dziedzinie szkolnictwa wyższego, w dziedzinie nauki. Może najmniej rewolucyjnych zmian czeka nas w dziedzinie szkolnictwa wyższego, bo zaledwie przecież parę miesięcy temu weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Ale niewątpliwie, jeśli chodzi o na przykład sektor badań naukowych, tutaj zmiany będą gruntowne, bardzo daleko idące i oczywiście nie takie zmiany, które będą miały polegać na tym, żeby pozamieniać tabliczki i wizytówki. Tu chodzi o to, ażeby stworzyć nowy system organizacyjny badań naukowych, taki, który by pozwalał istniejące środki naukowe wykorzystać lepiej, w sposób bardziej skuteczny i który by pozwalał wykorzystać potencjał, niemały przecież, polskiego środowiska naukowego dla lepszego jego wykorzystania, dla gospodarki, dla cywilizacji, także żebyśmy my mogli pokazać światu, że nasze pracownie naukowe warte są zainteresowania, żeby przyciągnąć na przykład zainteresowania wielkich inwestorów zagranicznych, żeby oni chcieli zainwestować pieniądze w nasze badania naukowe. W ten sposób my moglibyśmy osiągnąć lepszy poziom wyposażenia naszych laboratoriów naukowych. Mogłaby się nasza myśl naukowa bardziej liczyć i bardziej zasilać potrzeby naszej gospodarki, uczestniczyć w rozwoju cywilizacji współczesnej.
Panie ministrze, na czym miałby polegać ten nowy system organizacji badań naukowych?
Myślimy przede wszystkim o tym, żeby przestać finansować, jakbym powiedział, na zasadzie socjalnej istniejące badawcze jednostki. A więc nie za samo istnienie, tylko żeby finansować według jakości. Czasami w różnych dyskusjach pozwalam sobie użyć takiego porównania, że chcielibyśmy to finansowanie uczynić ewangelicznym. To znaczy, żeby tym, którzy mają, zostało dodane, a tym, którzy nie mają, zostało odebrane. Mówiąc jaśniej, żeby dużym ośrodkom naukowym, silnym ośrodkom naukowym o poważnej renomie naukowej, takim, które mogą dorównywać, a nawet konkurować ze światowymi jednostkami naukowymi, te trzeba wzmacniać, te, które mają szansę osiągnąć pewien jakościowy postęp w badaniach albo mogą zaproponować nowe rezultaty, wsparcie dla gospodarki. Więc tym, którzy mogą osiągnąć wiele, jeżeli im się bardzo pomoże, tym trzeba pomagać najwięcej. Natomiast tym, których istnienie niewiele wnosi do strategii naszej gospodarki, do celów, priorytetów naszego rządu, tym trzeba by powiedzieć, niech się starają na własną rękę zdobywać środki, bo my skoncentrujemy w końcu ciągle jeszcze niewielkie środki państwowe na tych, którzy są silni, którzy mają prawo, możliwość konkurowania, uczestniczenia w wielkich zespołach międzynarodowych, którzy reprezentują wysoki poziom naukowy. Tym chcielibyśmy stworzyć lepsze warunki rozwoju. Trzeba przy tym pamiętać, że Polska jest krajem średniej wielkości i że nie stać nas będzie bardzo długo jeszcze, ażeby finansować wszelkie badania naukowe, rozwój badań na wszystkich kierunkach. Musimy się skoncentrować na tym, co jest ważne dla nas, zarówno w dziedzinie badań podstawowych, jak i w dziedzinie badań aplikowanych i po prostu w tym zakresie skoncentrować swoje nieduże możliwości. To będzie koncepcja lepszego wykorzystywania tych środków publicznych, które mamy na badania naukowe, a więc finansowanie w głąb, a nie finansowanie wszerz, bo to by oznaczało, że bardzo wielu jednostkom aplikującym damy niewielkie pieniądze, które ich potencjału w sposób istotny nie zwiększą i w zamian za to nie będziemy mogli oczekiwać jakichś istotnych rezultatów. Jeżeli się ograniczymy do niewielkiej liczby wielkich, dobrych jednostek, silnych jednostek naukowych i damy im większe środki niż do tej pory, mamy prawo oczekiwać, że uzyskamy znacznie więcej, szybszy przyrost jakościowy badań naukowych, rezultatów naukowych, które następnie uda nam się przełożyć na gospodarkę.
Nie ilość, a jakość, ale czy nauka ma tylko służyć gospodarce? Chyba jest różnica, panie ministrze, między Politechniką a Uniwersytetem.
Tak, dlatego powiedziałem przed chwilą, że nie zapomnimy o badaniach podstawowych, o tych, które swoimi wysiłkami wnoszą coś do samego rozwoju wiedzy. Nie może być tak, żeby zabrakło polskiej myśli naukowej w tych dziedzinach, które pracują dla samej kultury i przez to kształtują oblicze naszej cywilizacji. To jest, rozumie się, samo przez się. Nie będziemy wymagać, ażeby w tych dziedzinach było jakieś efektywne przełożenie, zastosowanie na innowacyjność gospodarczą czy inne efekty typu utylitarnego. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że w całym wolumenie, w całym tym potencjale badawczym, naukowym w Polsce jednak zdecydowanie większą część stanowią te jednostki, które swoimi badaniami mogą i powinny wesprzeć rozwój cywilizacji materialnej, tej, która decyduje o poziomie naszego życia, tej, która decyduje o tym nie tylko jaki poziom, ale jaki kierunek ten postęp materialny przybierze.
Oprócz szkolnictwa i całego sektora badań naukowych, jakie jeszcze inne przestrzenie leżą w obszarze pańskich kompetencji, panie ministrze?
No więc powiedziałem, że jednym z wielkich kierunków zmian, jakimś elementem ważnym nowego programu w działalności rządu, tego elementu programu rządowego, który będzie wykonywać kierowane przeze mnie ministerstwo, to jest ta próba przemodelowania polskiej szkoły. Ona ma polegać na tym, żeby szkoła nie tylko uczyła, żeby nie dawała tylko wiedzy, żeby dawała wiedzę jak najlepszą, jak najpełniejszą, jak najbardziej przydatną w życiu, ale żeby to było połączone z wielkim, lepszym, bardziej skutecznym wysiłkiem w dziedzinie wychowania. To jest wielkie zadanie. Ja mam takie wrażenie, jeżeli dobrze rozpoznaję ten stan szkolnictwa polskiego i założenia, na których ono jest oparte, że do tej pory znacznie większą wagę przykłada się do tego, żeby ucznia wyposażyć w jak największy bagaż wiedzy, a na tym tle cierpi niestety skuteczność misji wychowawczej szkoły. I to będzie jedno z wielkich zadań. To jest wielki program także, wielka cząstka programu rządu w tej dziedzinie, którą ja się zajmuję. Dlatego chcemy wesprzeć działania wychowawcze szkół, na przykład właśnie poprzez powołanie Narodowego Instytutu wychowania, a więc takiej jednostki, która byłaby takim zinstytucjonalizowanym miejscem społecznej troski o wychowanie, o działalność wychowawczą szkoły. Miejscem nieustannych debat, wypracowywania najlepszych wzorców, najlepszych metod. Miejscem oceny dotychczasowej działalności szkoły, wspierania szkoły i nauczycieli w tym wysiłku wychowawczym.
Co będzie należało do kompetencji tego instytutu?
Właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, bo z zadań, o których mówiłem przed chwilą, wynikają pewne kompetencje, a więc formowanie programów, proponowanie programów wychowawczych, ocena istniejących zadań i skutków działania, skutków wykonywania tych zadań wychowawczych przez szkoły. Ocena mediów także, czy i w jakim stopniu wykonują te działania na rzecz wychowania, a przecież wykonują, lepiej czy gorzej, mamy wrażenie niedosytu i niedostatku w tej dziedzinie, więc mogą stanowić siłę sprzymierzoną z nami w tej dziedzinie. Badania w tej dziedzinie, ruch myślowy, ruch dyskusyjny w tej dziedzinie. Jest wiele bardzo spraw, których nie może wykonać urząd administracyjny, jakim jest ministerstwo, i których nie może wykonać tylko Instytut Naukowy, bo jednak ma dosyć ograniczony zakres działania. To ma być coś więcej, nie tylko Instytut Naukowy, na pewno nie urząd, który ma władzę do narzucania czegoś, ale miejsce, które stanowi przestrzeń wolną dla debaty, dla różnych nurtów, poglądów, właśnie w dziedzinie wychowania. Przecież cała edukacja ma przede wszystkim i powinna przede wszystkim mieć na celu kształtowanie człowieka, człowieka pełnego, człowieka nie tylko wypełnionego wiedzą, ale także człowieka, który ma jakiś charakter, który ma jakieś kryteria wartości, który potrafi odróżnić dobra od zła, który potrafi stawiać sobie pewne cele i dążyć do ich realizacji właśnie dlatego, że te cele uważa za wartościowe, za warte wysiłku życia. To trzeba przekazać młodemu pokoleniu. I chcielibyśmy, żeby Instytut Narodowy Wychowania miał tę misję pomocniczą w osiąganiu takich celów.
27 stycznia w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyła się konferencja prasowa, w której właśnie zaprezentowano projekt powołania Instytutu Wychowania Narodowego. Konferencja się odbyła, również echa tej konferencji mogliśmy zobaczyć w mediach, czy też przeczytać w prasie. Nie były one przychylne tej idei.
Ja myślę, że po pierwsze trzeba brać pod uwagę, że jesteśmy dopiero na samym początku kształtowania nie tyle nawet projektu, ale samej idei, nadawania jej jakiegoś bardziej skonkretyzowanego kształtu. Ta idea, w skrócie wyrażona, wydaje się nośna i atrakcyjna, chociaż dla niektórych może niepokojąca, ale jeżeli się przekształci w jakiś bardziej konkretny zamysł, nadaje się kształt bardziej skonkretyzowany, to wtedy będzie dopiero można oceniać, na ile jest dobra, na ile budzi wątpliwości. Wydaje się, że także jeśli chodzi o reakcję mediów, reakcję opinii publicznej na sam ten pomysł, to jest dopiero pewien początek. Można się spodziewać, że będą jeszcze także inne głosy. I dlatego mnie niepokoją głosy krytyczne, pełne obaw, wątpliwości, sceptycyzmu, że to jest projekt, który nie przyniesie zamierzonych rezultatów, że to jest projekt, co gorsza nawet, który może prowadzić do jakiejś niepotrzebnej, zbędnej, groźnej ideologizacji procesu wychowania. To zobaczymy dopiero, jak będzie on bardziej skonkretyzowany i zobaczymy ostatecznie w praktyce, jakie będą kierunki, rezultaty, skutki jego działalności. Wydaje się, że na pewno wart jest ten projekt co najmniej dyskusji i wart jest przyciągnięcia zainteresowania, uwagi, wypowiedzi wszystkich zainteresowanych środowisk. Chcielibyśmy, żeby to był projekt apolityczny, ponadrządowy, w tym sensie, żeby jego działalność, ludzie wokół niego skupieni nie byli uzależnieni, nie byli narażeni na zmiany polityczne, żeby stworzyć taką instytucję, która byłaby nawet ponadpolityczną instytucją troski o problemy wychowania młodego pokolenia w Polsce.
Nowy system organizacyjny badań naukowych, projekt powołania Instytutu Wychowania Narodowego, czy to są jedyne priorytety, które stawia sobie pańskie ministerstwo za cel?
No, jest wiele jeszcze innych zadań, które na pozór mogą się wydawać nie tak bardzo zasadnicze, nie tak bardzo pierwszoplanowe. Tym niemniej składają się wspólnie na pewną nową wizję polityczną w tej dziedzinie, na pewien program nowy w tej dziedzinie, jakim jest edukacja i nauka. Myślę o internacjonalizacji i nauki, i studiów wyższych, i wymiany młodzieży, budowanie szacunku do innych, do drugich, do innych kultur, innych narodowości, uczenie się, poznawanie tradycji, historii innych narodów. To wszystko można osiągnąć jako pewien efekt, jako pewien element działalności wychowawczej poprzez programy internacjonalne, poprzez wymianę młodzieży. Tutaj liczymy na to, że fundusze Unii Europejskiej pozwolą nam na to. Jako przykład podam polsko-niemiecki program wymiany młodzieży, który funkcjonuje już od pewnego czasu, funkcjonuje bardzo dobrze. I jego rezultatem jest to, że kilkadziesiąt tysięcy młodych Polaków i Niemców corocznie ma możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu i ma możliwość przezwyciężania tego bardzo tragicznego dziedzictwa, które ciągle jeszcze ciąży na starszym pokoleniu Polaków, na starszych pokoleniach Polaków, a które przecież nie może zatruwać wizji przyszłości młodych pokoleń. Mogę powiedzieć również o wspaniałych rezultatach wymiany młodzieży polskiej, spotkań młodzieży polskiej z młodzieżą z Izraela. Co roku odbywają się marsze żywych, w czasie których młodzież Izraela przyjeżdża do Polski, pielgrzymuje do Oświęcimia, do miejsc zagłady Żydów w obozach koncentracyjnych niemieckich, ale jednocześnie spotyka się z polską młodzieżą. Uczy się polskiej historii i to jest bardzo ważny element budowania świata opartego na szacunku dla swoich tradycji narodowych, dla swoich wartości, dla swojej historii. To jest budowanie świata przyjaznego, a nie opartego na nienawiści. To jest budowanie świata polegającego na przezwyciężaniu straszliwego dziedzictwa II wojny światowej. Przecież jeżeli pomyślimy o tym, jakie rany odniosły narody polski, niemiecki, żydowski, to ta działalność nie może nie przynieść dobrych, błogosławionych skutków, jeżeli młodzież będzie się ze sobą spotykać i będzie zasypywać te rowy uprzedzeń, te różne rany będzie zabliźniać. To jest budowanie cywilizacji miłości, której uczy Kościół na całym świecie. Kościół jest powszechny, katolicki i jego siłą jest cywilizacja miłości. Tego trzeba uczyć młodego pokolenia. I my chcemy właśnie tymi treściami nasycać programy wychowawcze w polskiej szkole i takie stosunki utrzymywać z młodzieżą innych krajów. Myślę, że internacjonalizacja studiów wyższych, która by miała polegać na tym, żeby coraz więcej polskich studentów mogło studiować na uczelniach zagranicznych i żeby polskie uczelnie stały się także atrakcyjnym miejscem dla odbywania studiów przez studentów zagranicznych. To też jest niezwykle ważny element naszej strategii edukacyjnej i wychowawczej naszego rządu. Szczególne miejsce chcemy zarezerwować w naszych myślach, w naszych programach, w naszej współpracy dla studentów ze wschodu, dla studentów zwłaszcza tych, którzy wywodzą się z rodzin, które mają jakieś korzenie polskie. Ci studenci lgną do Polski. Oni szanują, podziwiają i wysoko cenią dorobek polskich uniwersytetów. Im chcielibyśmy ułatwić wstęp na studia w polskich uczelniach. Chcielibyśmy dla nich się szczególnie na nich się otworzyć. i stworzyć im jakieś ułatwienia. Mamy już takie grupy młodzieży w Polsce. Mamy już takie grupy młodych uczonych. Wspomnę chociażby Kolegium Ukraińskie w Lublinie. Nie tak dawno była u mnie delegacja Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu, która chce stworzyć Kolegium Wschodnioeuropejskie po to właśnie, żeby pokazać chociażby w swojej nazwie, że otwiera się na wymianę ze studentami ze Wschodu. Nie tak dawno rozmawiałem z biskupem sandomierskim Dzięgą, który ma piękną myśl łączenia poprzez szkoły wyższe studentów Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech i Węgier, bo to jest właśnie ta próba promieniowania polskiej myśli, polskiej nauki, polskich uczelni na swoje otoczenie.
Współpraca międzynarodowa, która dokonuje się na wielu płaszczyznach, jest tym założeniem, o którym pan minister mówi. Czy system boloński temu sprzyja i czy ma w tym pomóc? Czy jak pan w ogóle się, panie ministrze, odnosi do tego rodzaju współpracy?
No, system boloński niewątpliwie jest taką ideą nośną, która jednoczy wokół siebie europejskie uniwersytety, przypomina im, że one wyrosły ze wspólnego pnia, przypomina im, że uniwersytety są instytucjami, których szuka się prawdy i naucza się prawdy. Ale poza tym ogólniejszym przesłaniem ideowym, ten system ma pewien wymiar praktyczny. Właśnie po pierwsze taki, żeby uczelnie ułatwiały możliwość studiowania swoim studentom na różnych uniwersytetach. Żeby wyniki studiów na jednym uniwersytecie były uznawane na studiach na innym uniwersytecie. I żeby w ten sposób można było sumować i zaliczać okresy studiów na różnych uniwersytetach w jeden staż studencki i z tego tytułu uzyskiwać dyplom. To jest także idea upowszechnienia systemu trójstopniowych studiów wyższych, a więc licencjat, magisterium i doktorat. I my w Polsce, zwłaszcza na gruncie najnowszej ustawy o szkolnictwie wyższym, właśnie zmierzamy do tego, żeby począwszy od roku akademickiego 2006-2007 ten system trójstopniowy studiów upowszechnić i w ten sposób umożliwić, co umożliwić? Umożliwić studentom łatwiejsze łączenie różnych kierunków studiów i stopni studiów w sposób odpowiadający ich zainteresowaniom i potrzebom gospodarki. Żeby na przykład można było po licencjacie z jednej dziedziny uzupełnić studia na magisterium w innej dziedzinie. Uczynić w ten sposób bardziej elastycznym cały system. Ale chyba najbardziej istotną konsekwencją, największym dobrem takiego właśnie modelu studiów wielostopniowych, które są jednym z elementów systemu bolońskiego, procesu bolońskiego, bo to się tak nazywa formalnie, to jest to, że poprzez gradację, tę trójstopniowość studiów wyższych możemy otworzyć bramy uniwersytetów znacznie większej liczbie młodzieży niż to było do tej pory. Bo przecież to jest tak, że jeżeli nawet otworzymy szeroko bramy uniwersytetów na studia licencjackie, czyli pierwszy ten szczebel studiów wyższych, to to już nie jest bez znaczenia dla poziomu kultury społeczeństwa, dla całej naszej europejskiej cywilizacji. To jest wielka szansa dla tysięcy, milionów nawet można powiedzieć Polaków, ponieważ dzisiaj mamy już 2 miliony studentów właśnie dzięki temu, że rozwinęliśmy sieć szkół licencjackich, które dają szansę chociażby 3-letnich studiów wyższych dla bardzo wielkiej liczby młodzieży.
Myślę, panie ministrze, że nasi słuchacze mają zarówno bardzo wiele pytań. Pozwólmy również i zabrać im głos. 655 23 55 655 23 056, numer kierunkowy do Torunia to 056. Zapraszamy serdecznie. Jeżeli ktoś z zagranicy będzie również chciał brać udział w naszej audycji, to na swoich telefonach wybiera numer 655 23 33 i 655 23 66. Wcześniej w Europie 48 56, a ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dodajemy 11. Dziś i jutro polskie edukacji i nauki to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a w studio Radia Maryja gościmy ministra edukacji i nauki pana profesora doktora habilitowanego Michała Seweryńskiego. Odbieramy pierwszy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maciej z Białegostoku.
Szczęść Boże, panie Macieju.
Panie ministrze, ja mam do pana takie pytanie w związku z jutrem szkolnictwa wyższego. Mianowicie będzie pan niedługo podpisywał rozporządzenie na temat podziału studiów na studia magisterskie, magisterskich studiów na studia pierwszego i drugiego stopnia i zostawi pan tam kilka wyjątków dla niektórych rodzajów studiów, że będą mogły być jednolite studia magisterskie. I chciałbym pana poprosić, żeby pan się zastanowił, że jednak takie dziedziny wiedzy jak matematyka i fizyka, tak bardzo wyrafinowane, wymagają naprawdę artystów tych dziedzin. I studia jednolite magisterskie są niezwykle ważne, żeby już od samego początku szkolić artystów matematyki i artystów fizyki, a nie najpierw przez 3 lata rzemieślników, a dopiero później próbować przez 2 lata tych rzemieślników przerobić w artystów.
I dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, panie ministrze.
Ja w pańskim pytaniu słyszę głosy wielu moich kolegów z mojego łódzkiego uniwersytetu, z niektórych wydziałów, z lat, początku lat 90., kiedy ta myśl studiów trójstopniowych zaczęła raczkować w Polsce, oni wszyscy mówili, że ich dziedzina jest tak wyjątkowa, że tam mogą być tylko artyści, a nie może być rzemieślników. Otóż po pierwsze chcę pana zapewnić, że oczywiście będzie tak, jak pan myśli, że w pewnych dziedzinach studiów będą tylko studia jednolite magisterskie. Na przykład w medycynie. Dzisiaj prowadzimy pracę w tej dziedzinie i wydaje się, że co najmniej jakieś 10 takich kierunków studiów to będą kierunki jednolite, pozostałe mogą być studiami, czy będą studiami od nowego roku akademickiego, studiami dwustopniowymi. Chciałbym jednak pana przekonać do tego, że nie można nie doceniać tych rzemieślniczych umiejętności w poszczególnych dziedzinach wiedzy. Chociażby dlatego, że trzeba mieć na uwadze, iż bardzo wielki procent absolwentów szkół wyższych idzie do szkół, staje się nauczycielami. I że mamy ogromne potrzeby w nauczaniu dzieci, w tym nauczaniu tak zwanym początkowym, w tych pierwszych klasach, w których naprawdę licencjat z fizyki, licencjat z matematyki jest wystarczający do tego, żeby na tym poziomie nauczanie było dobre, wysokiej jakości, wystarczające. Nie chodzi zresztą tylko o to, że w nauczaniu początkowym wystarczy skromniejszy zasób wiedzy z poszczególnych dziedzin. Chodzi także o to, że na przykład w wiejskich szkołach, gdzie wymiar godzin zajęć z pewnych przedmiotów jest niewielki, bardzo cenny jest taki nauczyciel, który ma na przykład 2 licencjaty z fizyki i z matematyki, bo on wtedy może uczyć 2 przedmiotów. Gdybyśmy mu powiedzieli, że on ma skończyć 2 razy studia jednolite magisterskie, to musiałby na to zużyć 10 lat. A gdybyśmy powiedzieli, że do nauczania na pewnym poziomie w szkole wystarczy, że będzie miał 2 licencjaty, to to jest zadanie łatwiejsze do spełnienia. A więc także ta wieloprzedmiotowość, ta specjalizacja rozbudowana nauczycieli wymaga, żebyśmy my im ułatwiali uzupełnianie swojego wykształcenia, zdobywanie tej drugiej specjalności poprzez trochę krótsze studia. Myślę, że raczej typowe będzie nie to, że ktoś będzie miał 2 licencjaty, tylko tak jak pan by chciał, żeby był tym artystą na przykład z matematyki albo z fizyki i żeby mógł zrobić te studia uzupełniające tylko licencjackie w jakiejś pokrewnej dziedzinie, na przykład właśnie fizyce czy matematyce.
Dziękuję i kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wincenty z województwa śląskiego. Serdecznie witam ojca prowadzącego i pana ministra. I mam takich parę pytań i problemów. Ode mnie chodzi 4 dzieci do szkoły. Tak w wieku od szkoły podstawowej do gimnazjum. I teraz kwestia wykorzystania podręczników i ćwiczeń. Podręczniki nie mogą być wykorzystane z roku na rok, czyli dziecko młodsze nie wykorzystuje podręczników po starszym rodzeństwie. Sprawa ćwiczeń. Do jednego przedmiotu są albo 2, albo 3 ćwiczenia i to jest niewykorzystane, bo nauczyciel albo tam częściowo je wykorzystuje, czyli praktycznie przez cały rok może w paru przypadkach są wykorzystywane. Jedno, że jest to bardzo drogie, są ćwiczenia. Drugie, że w ogóle nie są wykorzystywane. Następna sprawa. W szkole organizuje się często zawody sportowe. W trakcie lekcji. Różnego rodzaju sprzątanie świata. Festyny. Walentynki. I te dni w ogóle nie są odrobione. To są dni stracone. Następna sprawa. Dokształcanie nauczycieli. Nauczyciel, który ukończył jeden kierunek studiów, dokształca się jeszcze później z innych przedmiotów, aby pozostać w tej szkole. I kosztem dzieci w trakcie roku szkolnego jeszcze kończy 2 albo 3 kierunki. Bardzo długi okres czasu jest nieobecny na lekcjach i te lekcje po prostu przepadają. Druga sprawa, sprawa dysleksji. Często jest poruszany problem, bo dzieci nie umieją czytać, bo brak im pamięci i tak dalej. I sami nauczyciele kierują do poradni. Aby dziecko przyniosło zaświadczenie, to wtedy jest jakoś ulgowo traktowane. Bardzo bym prosił, aby pan minister odniósł się do tych kwestii i ja przechodzę na odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu. Pozdrawiamy. Szczęść Boże i oddajemy głos panu ministrowi.
Sprawą podręczników ministerstwo zajmuje się już od pewnego czasu. Prowadzone są zwłaszcza rozmowy z wydawcami podręczników. Mamy tę świadomość, że jest zbyt wiele podręczników do jednego przedmiotu i że co więcej, nawet w tej samej szkole zaleca się różne podręczniki do tego samego przedmiotu, co powoduje to zjawisko, o którym pan mówił, że jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, to dzieci młodsze nie mogą korzystać z podręczników po dzieciach starszych, a więc niemożliwy jest ten efekt oszczędnościowy. Chcemy do tego doprowadzić, żeby tak było. Rozmowy z wydawcami podręczników nie są łatwe, bo oni na tych podręcznikach zarabiają pieniądze. My byśmy chcieli ulżyć rodzinom, zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, w taki sposób, żeby co roku nie musiały te rodziny wydawać pieniędzy od nowa na nowy komplet podręczników. Mam nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany po myśli rodziców i że wobec tego wydatki na podręczniki zostaną wyraźnie ograniczone. Co się tyczy pewnych imprez szkolnych, że one zabierają czas na naukę, ja bym powiedział tak. Owszem, to tak naprawdę jest, ale chciałbym również prosić, żeby pan zwrócił uwagę na efekt wychowawczy czegoś takiego jak sprzątanie ziemi. Bo przecież taka impreza, dobrze zorganizowana, może uczyć troski młode pokolenie o otoczenie przyrodnicze, w którym żyje. Może uczyć odpowiedzialności za czystość wód, za czystość lasów. Wystarczy przejechać się w okresie letnim za miasto, żeby zobaczyć, jak bardzo wiele mamy w tej sprawie do zrobienia. Nie jestem zwolennikiem przesadnej ilości pozadydaktycznych imprez i zajęć w szkole, ale myślę, że i one mają do odegrania poważną rolę wychowawczą. Co się tyczy nauczycieli i ich dokształcania. Niewątpliwie jest tak, że nauczyciel zatrudniony w szkole, który się dokształca, znajduje się nierzadko w kolizji pomiędzy jego obowiązkami w szkole, a obowiązkami jako studenta. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zwłaszcza w szkołach wiejskich, w szkołach małych miasteczkach, nie ma takiej wielkiej możliwości zastępowania jednego nauczyciela innym. I często jedyna szansa na to, żeby szkoła miała lepszych nauczycieli, bardziej przygotowanych, lepiej przygotowanych do nauczania młodzieży, to jest taka, żeby swoim istniejącym nauczycielom, których nie da się zastąpić innymi, umożliwić uzyskanie wyższych umiejętności. Więc to jest cena, którą trzeba zapłacić za to, żeby mieć lepiej wykształconych nauczycieli. Mam nadzieję, że to nie jest zjawisko masowe, a w każdym razie w wymiarze jednej szkoły, że to jest jakoś zjawisko przejściowe. W końcu ten proces dokształcania nauczycieli się skończy i wtedy szkoła coś na tym korzysta, w tym sensie, że przede wszystkim uczniowie coś na tym korzystają. Co się tyczy dysleksji, to oczywiście można mieć obawy, że to jest nadużywane do tego, żeby uczniowie uzyskiwali jakieś ulgi, żeby im wobec nich nie stawiać takich dużych wymagań. No ale minister niewiele może w tej sprawie zrobić. To jest kwestia uczciwości badań i uczciwości samych rodziców, bo przecież oni muszą i rozsądku rodziców, bo oni muszą zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli zbyt łatwo na karb rzekomej dyslekcji będą składać niepowodzenia szkolne swoich dzieci, to wyrządzą w ten sposób krzywdę swoim dzieciom.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ewa z Wrocławia. Ja mam taki problem. Jestem słuchaczem studiów doktoranckich i mam właśnie pytanie związane z tym rodzajem dokształcenia, szkolenia młodzieży. Generalnie rzecz ujmując, osoby, które są przyjmowane obecnie na studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, chociaż nie tylko, i dodam, że ze stypendium naukowym praktycznie nie mają żadnych szans, a ewentualnie bardzo, bardzo minimalne, zostania później na uczelni. Te osoby po prostu są, mówiąc brutalnie, często wyrzucane na bruk, bez żadnych szans znalezienia pracy, mimo że prowadziły zajęcia ze studentami, mimo że uczestniczyły w różnych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w ramach uczelni. Często właśnie przyjmowane są na etaty osoby, które skończyły studia doktoranckie pozaetatowe, nie mają żadnego doświadczenia dydaktycznego i po prostu to w żaden sposób nie jest tłumaczone przez władze uczelni. I dodam jeszcze, że osoby, które są na studiach ze stypendium naukowym praktycznie nie mają możliwości podjęcia przez te 4, 5, nawet 6 lat pracy, jeżeli studia są przedłużone. I po prostu no, jedyną szansą zatrudnienia jest uczelnia, z którą po prostu wiązały bardzo duże nadzieje. Obiecywano im w pewnym okresie wielką karierę naukową, mówiąc krótko. No i te nadzieje bardzo szybko gasną niestety. Czy coś w tej mierze będzie zrobione na korzyść właśnie słuchaczów studiów doktoranckich, doktorów?
Dziękuję za telefon i posłuchajmy odpowiedzi pana ministra. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
O tym, kogo uczelnia zatrudnia po studiach doktoranckich w charakterze asystenta, to decyduje sama uczelnia. Studia doktoranckie w Polsce w tej chwili mają taki kształt, że dają szansę prawie wszystkim młodym ludziom, którzy chcą robić doktoraty, ażeby te studia odbywali. Oczywiście nie wszystkim za stypendium doktoranckie. Można powiedzieć nawet, że większość młodzieży ze studiów doktoranckich studiuje na studiach bezpłatnych, czyli bez stypendium doktoranckiego. To jest, zgodnie właśnie z procesem bolońskim, o którym przed chwilą mówiłem, trzeci szczebel kształcenia wyższego, który powinien być szeroko otwarty, ale to nie jest kształcenie, które gwarantuje karierę naukową. Chociażby dlatego, że właśnie, można tak powiedzieć, studia doktorskie stały się masowe. Chociażby dlatego nie jest do pomyślenia, żeby wszyscy absolwenci tych studiów następnie mogli zostać asystentami w szkole wyższej. A więc trudno sobie wyobrazić taką koncepcję studiów doktoranckich, że każdy, kto je rozpocznie i ukończy, ma prawnie zagwarantowaną karierę naukową na uniwersytecie. To byłoby po prostu nieracjonalne. Dlatego trzeba się zgodzić, że zwłaszcza poprzez większą otwartość, bardziej masowy charakter studiów doktoranckich, dajemy szansę uzyskania wyższego stopnia wiedzy tym, którzy studia doktoranckie podejmują, ale jednocześnie przez to proporcjonalnie zmniejsza się procent tych absolwentów studiów doktoranckich, którzy następnie po tych studiach mogą zostać na uczelni i stać się pracownikami naukowymi. Bywa i tak, że ograniczeniem w zatrudnianiu absolwentów studiów doktoranckich jest to, iż szkoły wyższe, uniwersytety w tym ogólnym znaczeniu, nie mają po prostu pieniędzy, żeby zatrudniać wszystkich tych, których chcieliby zatrudnić po ukończeniu studiów doktoranckich. Więc chyba po takim trzeźwym rozważeniu sprawy trzeba się zgodzić na to, że im więcej jest studiów, im więcej jest uczestników studiów doktoranckich, a my w tym kierunku idziemy, żeby ambicje ludzi zaspokajać, tym mniejsza proporcjonalnie jest szansa na to, żeby zostać potem asystentem na studiach doktoranckich. I ostatecznie decyzja w tej sprawie należy do szkoły wyższej. Tego minister nie może narzucać.
Dziękuję bardzo. Dziś i jutro polskiej edukacji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościmy ministra edukacji i nauki Michała Seweryńskiego. I odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Anna Raźniec z Krakowa. Witam serdecznie obecnych w studiu pana ministra i ojca Waldemara. Pozdrawiam serdecznie także wszystkich radiosłuchaczy. Ja niestety, panie ministrze, nie słuchałam pierwszej części pańskiego wystąpienia, dlatego z góry przepraszam, jeśli dotknę problemów, które były już poruszane. Na pewno należy się cieszyć z planów dotyczących ukierunkowania polskiej szkoły na nowo na działalność wychowawczą, bo szkoła nasza potrzebuje jednolitego systemu wychowania. Ja myślę, że to jest zrozumiałe, że opartego na polskiej tradycji i chrześcijańskich wartościach, które są uniwersalne. Powinno być to wychowanie w duchu patriotyzmu i obywatelskiej postawy, nie zaś wolności liberalnej, jakiej przykład dała dziś na przykład Rzeczpospolita, która nie uznaje żadnego systemu wartości, żadnych świętości. Trzeba wyzwolić polską szkołę spod ideologii politycznej poprawności, bo niestety ta ideologia zapanowała. I myślę, że planowane działania Instytutu Wychowania Narodowego są także w tym zakresie przewidziane. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na parę problemów i pozwolę sobie je tak sformułować, aby pan minister nie poczuł się dotknięty, ale na parę takich problemów, które dotyczą kwestii podstawowych i szkolnictwa naszego, zarówno tego podstawowego, średniego i wyższego. Są to problemy związane bezpośrednio z III Rzeczpospolitą. Otóż wszyscy wiemy, ja jednak powtórzę, to jest truizm, że narzucone Polsce reformy, zwane reformami Balcerowicza, no jednak wymusiły na systemie edukacji w Polsce, na całym systemie, zasady wolnego rynku. I odbiło się to na nas wszystkich, z wyjątkiem oczywiście nielicznych grup i środowisk, które na tym skorzystały. Reformy w pewnym sensie, czy też w pewnym stopniu zwolniły państwo polskie, bo tak brzmi, że tak powiem, hasło liberalnej gospodarki, liberalnego rynku, liberalnej wolności, liberalnej koncepcji państwa. Zwolniły to państwo od pełnej odpowiedzialności za edukację i naukę w Polsce, a ludzi związanych z tymi systemami, edukacją i nauką w zasadzie zmusiły do szukania pieniędzy, nie tylko właśnie we własnym miejscu pracy, to znaczy oszczędności narzuciły nam, ale również wymusiły na nas poszukiwanie tych pieniędzy, otwieranie płatnych studiów, etc., likwidacja na przykład w szkołach polskich kółek zainteresowań, różnego rodzaju właśnie takich form działalności, które rozwijały osobowość ucznia, no i stały się już faktem. Reforma oświaty wprowadzona przez pana premiera Jerzego Buzka niestety nie tylko, że właśnie została stworzona na zasadach wolnego rynku, ale w dodatku odcięła się od tradycji polskiego szkolnictwa. I pragnę zwrócić uwagę na jedno. Ciężar tych reform ponoszą nade wszystko szkoły publiczne, których uczy się ogromna większość polskiej młodzieży. I właśnie ta młodzież i w niej uczący nauczyciele poniesie niepowetowane straty. Okrojono programy, zlikwidowano kółka, o których mówiłam, żeby takie zaistniało. Na przykład nauczyciel musi zebrać co najmniej kilkunastu uczniów. Przecież to jest niemożliwe na przykład w małej wiejskiej szkółce. Stworzono klasy liczące ponad 30 uczniów. Nauczycieli zmuszono do katorżniczej pracy. Świadomie używam tego słowa, katorżniczej, bo jeździ na przykład historyk, a rozmawiam z nauczycielami często. Jestem profesorem nauczycielem jagiellońskim, ale mam kontakt z nauczycielami szkół podstawowych i średnich. Historyk uczy na przykład w liceum tylko na przykład 2 godziny swego przedmiotu, to on musi w ramach swojego pensum uczyć w 8 klasach, żeby wypełnić pensum. I musi objąć swoją uwagą ponad 300 uczniów. Dla takiej ilości przygotować testy i poprawić je. Niedawno rozmawiałam z panią profesor, która uczyła w jednym z lepszych liceów krakowskich, powiedziała, że to jest ponad jej siły, a poza tym nie chce oszukiwać uczniów, jeździ na powstanie styczniowe tylko 45 minut. Przepraszam, że szczegółowo na takim przykładzie chciałam te sprawy, że tak powiem, wskazać, zarysować. Mam pytanie, dlaczego przeciętny Polak uczący się w szkole publicznej musi się uczyć w tak licznych klasach? W szkole prywatnej klasy liczą po 10, nawet mniej, po 10 do 14 uczniów, a nawet mniej. Jeśli prywatne szkoły są dotowane z budżetu państwa, to na jakiej zasadzie? Czy nie jest przypadkiem tak, że ci, którzy właśnie mają się lepiej, są dotowani przez tych, którzy są biedni? Przeciętny Polak jest skazany na naukę w bardzo złych warunkach. To samo dotyczy nauczyciela. I jeszcze kolejne właśnie szczegółowe pytanie. Jak się to dzieje, że żeby na przykład podzielić na grupy klasę, która uczy się na przykład języka obcego, na przykład nie angielskiego, prawda, to klasa musi liczyć co najmniej 34 uczniów. W szkole prywatnej oczywiście można nawet 4 osobami prowadzić naukę języka w grupie. I to jest pytanie, na jakiej zasadzie, dlaczego? Drugie pytanie, niestety nie zgodziłabym się z hasłem wysłanym przez pana premiera Marcinkiewicza. Myślę, że pan premier wycofa się z tego hasła, żeby wprowadzić obowiązkowo naukę języka angielskiego od 1 klasy szkoły podstawowej. Po pierwsze, godzi to w kształtowanie osobowości ucznia, który na tym etapie, gdy jego bogactwo języka polskiego jest bardzo mizerne, wiemy, że przecież kultura obrazkowa teraz dominuje, zacznie myśleć na przykład po angielsku. Po drugie, jest to może i sprzeczne z konstytucją, bo przymusowa nauka języka obcego akurat tego no, może godzić w prawa obywatela. Ktoś niż już przymusowo to może wybrać na przykład łacinę albo język francuski. Po trzecie, to bardzo dużo kosztuje. A po czwarte, panie ministrze, czy nie idzie przypadkiem o to, może to jest nieuświadomione przez tych, którzy lansują taką tezę, żebyśmy przygotowali dobrze mówiących już w języku pracodawców, pracowników dla Unii Europejskiej. Ja się tego obawiam. Ojciec Święty nauczył się wielu języków obcych i nie uczył się ich od pierwszej klasy. Mam na myśli oczywiście Jana Pawła II. Nie uczył się ich obowiązkowo od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Jeszcze kolejne pytania. Otóż dotyczą one szkoły wyższej, bo tutaj właśnie zasada wolnego rynku, czy zasady wolnego rynku poczyniły ogromne straty. Państwo przestało być, jeśli chodzi o szkoły publiczne, dobrym ich gospodarzem. No, o nakładach na naukę już nie mówię, są żenująco niskie. I jeszcze co pragnę podkreślić. Ciężar nauki polskiej spoczywa właśnie na wyższych szkołach publicznych. Pieniądze, które otrzymujemy na działalność statutową i algorytm, który określa ilość pieniędzy, mam na myśli działalność dydaktyczną oraz ten algorytm, który obejmuje w jakimś stopniu, prawda, publikacje takie, też jest oczywiście tutaj brany pod uwagę. A więc działalność statutowa, badania własne w zasadzie uniemożliwiają poważny rozwój nauki. Zmusza nas to do starań o tak zwane granty, które zależą od grona osób w dużej części, gdy idzie oczywiście o środowisko polskie, w dużej części utajnionych, bo superrecenzent, który jest nieznany, często decyduje o losie jakiegoś projektu. Cóż jeszcze należy podkreślić, że właśnie pośród recenzentów i superrecenzentów znajdują się bardzo często osoby wywodzące się z dawnego układu nomenklaturowego, a nawet esbeckiego. I źle jest, że właśnie oni są pośrednikami, jeśli chodzi o przepływ pieniędzy z budżetu państwa do poszczególnych osób, do poszczególnych jednostek naukowych. I żeby nie za dużo, już kończę. Mam jeszcze właśnie niestety bardzo wiele zarzutów, jeśli chodzi o ten system tak zwany boloński. Panie ministrze, nie może być tak, żeby wszystkie uczelnie jednakowo się rozwijały. Ten system godzi przede wszystkim wielkie uniwersytety, wielkie szkoły politechniczne, politechniki, publiczne szkoły. I uważam, z przedmówcą sprzed może pół godziny się tu zgadzam, który dzwonił w sprawie fizyki czy matematyki, że system boloński absolutnie na uczelniach tego typu jak uniwersytety, znakomite politechniki obniża poziom. Już kończę. Panie ministrze, wymusza się na nas, prowadzących pięcioletnie wyspecjalizowane studia, podział tych studiów na licencjackie oraz magisterskie uzupełniające. Naprawdę, w czasie 2 lat dobrego magistra z danej dziedziny nie jesteśmy w stanie wykształcić. I to zglajszachtowanie poprzez deklarację bolońską, nie wszystko, co w Unii Europejskiej, o czym już przekonaliśmy się, jest proponowane nam i jest idealnie dobre. Można walczyć o pewne zmiany. Ten system godzi właśnie w szkoły o wielkiej tradycji, o wielkim potencjale naukowym. Zmusza nas do prowadzenia licencjatów, profesorów na przykład, doktorów habilitowanych, marnotrawi się potencjał naukowy. Naprawdę to ja z całym szacunkiem jestem dla wszystkich szkół zawodowych, ale naprawdę profesorowie powinni już się koncentrować na pracach magisterskich i pracach doktorskich.
Pani profesor, no właśnie, bo szereg zagadnień obyśmy...
Tak, to już chodzi o system boloński, już kończę. Straszna rzecz się stała, ponieważ obowiązek prowadzenia studiów doktoranckich spoczywa właśnie na publicznych szkołach wyższych. W ten sposób kształcimy dla prywatnych szkół, które istnieją już kilkanaście lat w Polsce, nie mają własnego dorobku, kształcimy bezpłatnie dla nich doktorów gotowych. To jest straszne, że po prostu my w tym momencie zaczynamy wyłącznie uczyć. Gdzie czas na samodzielną pracę badawczą? To jest bardzo niesprawiedliwe, bo szkoły prywatne otrzymywać będą gotowych doktorów i tych doktorów będzie się kształciło na publicznych uczelniach wyższych właśnie bezpłatnie. Jestem temu przeciwna i wydaje mi się, że należy rozważyć nowelizację tej ustawy. Poza tym te studia staną się taką, że tak powiem, drogą bardzo szeroką i obniżą poziom doktoratu w Polsce i poziom nauki.
Pani profesor, bardzo dziękuję.
Dużo było. Dziękuję bardzo za
całą
uwagę.
Lawinę
zagadnień.
Przechodzę
na odbiór. Dobrze.
Pozwólmy
dziękuję.
Panu ministrowi się ustosunkować. Szczęść Boże. To była pani profesor, doktor habilitowany Anna Raźny z Krakowa. I już oddajemy głos ministrowi edukacji i nauki, panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Michałowi Seweryńskiemu.
Tak, no więc pytań było tak wiele, że jeszcze nie jestem pewien, czy zdążyłem je wszystkie zanotować, ale myślę, że najważniejsze chyba jednak tak, ponieważ pytań jest tak bardzo wiele, żeby nie wygłaszać referatu, to postaram się odpowiedzieć jak najkrócej, co będzie oczywiście rzutowało może na pełność moich wypowiedzi. Chrześcijańskie wartości, cnoty obywatelskie. Oczywiście tak. Ja już wielokrotnie mówiłem, co spotykało się nierzadko ze sprzeciwem, że wychowanie, to zadanie wychowawcze szkoły, które powinno być dowartościowane, które powinno być usprawnione w taki sposób, żeby dotychczasowe wysiłki wychowawcze szkoły towarzyszące jej funkcji edukacyjnej były bardziej skuteczne, powinno być oparte na pewnym systemie wartości. I ja opowiadam się otwarcie za tym, że to ma być system wartości chrześcijańskich. Wbrew temu, co mi niektórzy zarzucają, nie jest to próba katolicyzacji czy próba narzucania charakteru wyznaniowego systemowi wychowawczemu. Mam na myśli bowiem to, że chrześcijańskie wartości tu, w Europie, u nas, która była kształtowana w najwyższym stopniu poprzez system wartości chrześcijańskich, nie mają alternatywy. W tym sensie są one uniwersalne, przynajmniej dla nas w Europie. I ich przyjęcie, takich wartości jak na przykład godność człowieka, wolność człowieka, prawo do życia człowieka, solidarność międzyludzka, nie oznacza narzucenia jakiegoś wyznania. To są wartości, które nie mają alternatywy, także dla ludzi niewierzących, bo czy ludzie niewierzący mogą powiedzieć, że oni tych wartości nie szanują, nie uznają, nie uważają za pożyteczne dla człowieka? Próba stworzenia etyki alternatywnej zawiodła, laickiej, humanistycznej etyki alternatywnej. W gruncie rzeczy taka próba nie może abstrahować od tego, co nazywamy wartościami chrześcijańskimi, wyrosłymi z chrześcijaństwa i przez to nazywanymi uniwersalnymi, że nie mają alternatywy. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z narzucaniem w szkole religii chrześcijańskiej, obowiązkowego wyznania, czego niektórzy publicyści nie potrafią zrozumieć i czego nie potrafią wytłumaczyć niektórzy ludzie, także młodzieży zaniepokojonej tymi hasłami, taką koncepcją wychowawczą szkoły. A więc niewątpliwie nie da efektu zamierzona działalność, strategia wychowawcza, którą rząd chce realizować w działalności szkół, jeżeli nie będzie oparta na jasnym i właściwym systemie kryteriów, na systemie aksjologicznym właściwym. I tym systemem może być tylko w naszej szerokości geograficznej, w europejskiej przestrzeni, system chrześcijańskich wartości. Nie wiem, czy moglibyśmy się zgodzić z pani twierdzeniem, że szkoły prywatne są w jakiejś korzystniejszej sytuacji, dlatego że mają mniejsze klasy, że wobec tego w trudniejszej sytuacji są szkoły publiczne, bo mają bardziej liczebne klasy. To znaczy, trzeba się zgodzić, że często tak właśnie jest, ale co w tej sprawie może zrobić państwo? Ja słyszę w pani wypowiedzi ten apel, ażeby państwo zwiększyło nakłady na szkolnictwo publiczne w taki sposób, żeby komfort nauczania, warunki materialne nauczania w tych szkołach były lepsze, żeby były zbliżone do tego, co można widzieć w szkołach prywatnych. Otóż trzeba sobie powiedzieć jasno, że są pewne granice możliwości państwa, granice finansowych możliwości w tym działaniu. I właśnie dlatego, że państwo jest konstytucyjnie odpowiedzialne, nie może się wyzbyć tej odpowiedzialności za kształt edukacji polskiej. Właśnie dlatego, że państwo ustami rządu, dzisiaj odpowiedzialnego za realizację polityki państwa, konstytucyjnego obowiązku państwa w dziedzinie edukacji, powiedziało wyraźnie, że stoimy na gruncie konstytucyjnej zasady bezpłatności nauczania, Właśnie dlatego będziemy jeszcze na pewno przez jakiś czas, raczej dłuższy niż krótszy, świadkami tych dysproporcji. Mianowicie państwo na miarę swoich możliwości finansowych będzie finansować działanie szkół publicznych, ale tam, bo tam uczestniczy znacznie większa liczba dzieci, młodzieży, będą trudniejsze warunki do uczania, także bardziej liczebne klasy, aniżeli w szkolnictwie prywatnym, które dlatego może sobie pozwolić na większy komfort warunków nauczania, bo rodzice dzieci w tych szkołach za to płacą i wobec tego sytuacja finansowa ich jest lepsza. Programy nauczania, przeciążenie programów nauczania, to jest oczywiście sprawa dyskusyjna. Będziemy rewidować przygotowaną już u schyłku swojej działalności przez rząd poprzedni tę propozycję programową, ale oczywiście to jest obszar nieustannych, niekończących się dyskusji. Trudno będzie dojść do całkowitego porozumienia co do tego, jak bardzo pewne przedmioty powinny być rozbudowane w programie nauczania, którym dać należy większą preferencję, a którym mniejszą. Ta sprawa oczywiście jest przedmiotem rozmów, dyskusji. Ja mam nadzieję, że może w wyniku tych rozmów i dyskusji, prac, które prowadzone są w ministerstwie, te podstawy programowe będą bardziej dostosowane do życia, do potrzeb, do naszej ogólnej strategii edukacyjnej. Co do obowiązkowego angielskiego, to jest pogląd ciekawy, który pani prezentuje, ale zgodzi się pani zapewne, że dyskusyjny. Ja bym osobiście nie widział tego, jeżeli dobrze zrozumiałem pani wypowiedź, zagrożenia dla wolności, dla swobody przestrzeni, rozwoju osobowego dziecka przez to, że bardzo wcześnie narzuca mu się język angielski, że to godzi w prawa ucznia. Przecież trzeba się zgodzić, że państwo z racji swojego konstytucyjnego obowiązku prowadzenia polityki edukacyjnej, także w zakresie nauczania języków obcych, ma nie tylko obowiązek prowadzenia tej polityki, ale w ramach tej polityki także ma prawo do narzucenia pewnego programu nauczania. Owszem, po wysłuchaniu głosów zainteresowanych, młodzieży, rodziców, szkół, nauczycieli, to prawda, ale ostatecznie ktoś musi ten program nauczania ustalić. Poza tym, nie obawiajmy się tak bardzo, czy rzeczywiście obowiązkowe nauczanie języka angielskiego uczyni nasze dzieci, nasze młode pokolenia barbarzyńcami? Czy tak się stało? Może za mocnego słowa użyłem. Czy zuboży nasze dzieci kulturalnie? Czy tak się stało z dziećmi tych narodów, które od dawna już wprowadzają język angielski jako język obowiązkowy? I to właśnie od szkoły podstawowej począwszy. Chyba jednak nie. Język obcy, zgadzam się z panią, to nie jest tylko pewne narzędzie komunikowania się. To nie jest tylko pewne narzędzie ułatwiające życie w praktyce, praktyczne narzędzie. To jest także pewien nośnik kultury, ubogacający człowieka, bo poprzez znajomość języka obcego mam łatwiejszy dostęp do kultury tego kraju, tego narodu, który tym językiem się posługuje. Z tego punktu widzenia jest niewątpliwie nie bez znaczenia to, że dziecko w młodym wieku będzie poznawać jednocześnie kulturę polską, dorobek, tradycję, literaturę polską i angielską jednocześnie. Czy to jednak musi oznaczać dla niego zagrożenie, dla budowy jego tożsamości, dla budowy jego wrażliwości kulturalnej? Myślę, że to jest co najmniej pogląd dyskusyjny. Przecież my nie zamykamy się na tym jednym języku, nie ograniczamy się do tego jednego. Cały program edukacyjny europejski jest oparty na dwujęzyczności i to jest tylko kwestia naszych ograniczonych możliwości organizacyjnych, mówiąc dosadniej, braku pieniędzy i nauczycieli, że my nie wprowadzamy nauczania drugiego języka obcego i jeszcze przez pewien czas na pewno nie będzie nas na to stać, żeby wprowadzić drugi język obcy od szkoły podstawowej, od szkoły podstawowej, od pierwszej klasy. Co się robi już w coraz większej liczbie krajów bardziej zaawansowanych, to znaczy zamożniejszych i mogących sobie pozwolić na taki wysiłek. Otwieranie się na świat, na inne kultury poprzez języki, moim zdaniem, może tylko człowieka ubogacić. Im wcześniej na to się otworzy, tym staje się bardziej chłonny i zyskuje punkt porównania, odniesienia, wartościowania także swojej własnej kultury. Może właśnie dzięki temu kształtowanie świadomości narodowej, docenienie wartości tradycji narodowej stanie się łatwiejsze dla młodych Polaków, że zobaczą, ile jest zbieżności, ile jest podobieństw, a ile jest wyższości nawet, chociażby chronologicznej, w tradycji i kulturze polskiej w porównaniu z tymi innymi. Jeżeli będzie to robił jednocześnie, to stanie się tylko człowiekiem bogatszym, pełniejszym. Możemy pozostać przy swoich zdaniach w tej sprawie, ale oczywiście minister nie może być tylko uczestnikiem seminarium dyskusyjnego. Kiedyś musi podjąć pewne decyzje i one zostały już podjęte, nie przeze mnie osobiście, przez rząd. Ja je z pełnym przekonaniem popieram i uważam, że polskiej młodzieży, polskim dzieciom nie będzie wyrządzona krzywda, przeciwnie, będą bogatsze, będą lepiej przygotowane do życia we współczesnym świecie poprzez to, że będą się uczyć angielskiego przez 12 lat, bo taka jest koncepcja, żeby przez cały czas obowiązkowego uczenia się w szkole ten język był kontynuowany i że jak skończą tę edukację, to będą naprawdę dobrze mówić w tym jednym języku, który otwiera dzisiaj świat. To jest nasza lingua franca, a więc współczesna łacina. I kto ten język zna, ten ma dostęp do miejsc pracy, ten ma dostęp do kultury także, oczywiście, która, zgadzam się, nie powinna dominować wobec kultury polskiej, ale nie da się tego odwrócić. Tak jak łacina w wiekach średnich była językiem wspólnym dla europejskiej przestrzeni politycznej i kulturalnej, tak samo dzisiaj język angielski staje się takim narzędziem. I szkoła polska nie dopełniłaby swojego obowiązku, gdyby w tę umiejętność młodzieży i dzieci nie wyposażała.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Czy jeszcze zostały nam zagadnienia jakieś?
Myślę, że pani poruszyła tak wiele spraw, że trudno byłoby wyczerpać, żeby nie monopolizować czasu antenowego wszystkich. Niech mi wolno zatem będzie jeszcze, a pani, mam nadzieję, nam wybaczy, że nie wszystkie pytania zostaną poruszone. Ja zapraszam do ministerstwa. Możemy kiedyś podyskutować osobno jeszcze nad sprawami, które panią interesują. Ale chciałbym tylko do jednej rzeczy jeszcze się odnieść. Mianowicie co do tego rzekomego ujednolicania niesprawiedliwego, czy nietrafnego, niesłusznego systemu bolońskiego, tego wykształcenia. Ten model boloński, który zakłada właśnie tę wielostopniowość studiów wyższych, moim zdaniem wcale nie uderza w tradycje, możliwości, aspiracje wielkich uczelni, których pani jest członkiem tych społeczności. Przecież to, że będzie system studiów na niektórych kierunkach, przepraszam, uczciwie mówiąc, na ogromnej większości kierunków studiów systemem wielostopniowych studiów, nie oznacza, że one przez to mają być spłycone, że przez to ambicje, zadania, możliwości wielkich szkół akademickich w Polsce miały być niewykorzystane, niedocenione, ograniczone. Przecież to będzie tylko oznaczało przeorganizowanie programów nauczania w taki sposób, żeby ktoś, co ukończył 3-letnie studia licencjackie, mógł dostać dyplom i potem albo pójść sobie gdzie indziej studiować, albo, co będzie zapewne najczęstszym przypadkiem, kontynuować studia i osiągnąć magisterium, co będzie oznaczało, że te wielkie szkoły i inne szkoły, które mają uprawnienia magisterskie, będą mogły nadal wypełniać tę samą misję, co teraz. Tyle, że organizacja nauczania będzie inaczej wyglądać i ona spowoduje, że trzeba będzie bardziej wyraźnie oddzielić pierwszy stopień nauczania na studiach wyższych, drugi stopień nauczania i doktorski stopień nauczania.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon odbierzmy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto telefonuje? Skąd?
Mówię Elżbieta z Dallas. Serdecznie pozdrawiam ojca Waldemara i pana ministra. Mam takie pytanie. Jeżeli chodzi o studia podyplomowe, a właściwie doktoranckie studentów z zagranicy, ale obywateli polskich, tak jak mój syn obecnie studiuje, kończy studia 5-letnie na University of North Texas, historię Europy Wschodniej, a właściwie bardzo interesuje się historią Polski i chciałby to kontynuować. Teraz jeszcze go czeka 2 lata master, magisterskie studia, ale potem chciałby właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim zrobić doktorat w tym kierunku. I właśnie mam pytanie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o studentów z polskim obywatelstwem, ale mieszkających za granicą. A także jeszcze tylko chciałabym powiedzieć na temat tej wypowiedzi o wprowadzeniu języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Ja mam córkę w pierwszej klasie obecnie i w Teksasie akurat język hiszpański stał się jakby takim drugim językiem urzędowym. I został wprowadzony obowiązkowo język hiszpański już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Właściwie wszędzie, we wszystkich urzędach, na wszystkich pismach oficjalnych, wszędzie musi być dwujęzyczne pismo, dwujęzyczne napisy, wszystkie oznaczenia dwujęzyczne w języku angielskim i hiszpańskim. I w zasadzie mnie się wydaje, że po prostu to bardzo pomoże dzieciom, bo niestety no, taka sytuacja jest, że bez języka hiszpańskiego to już teraz coraz ciężej jest, trudniej żyć tutaj. No a oprócz tego jeszcze moje dzieci uczą się języka polskiego, to naturalnie. Właściwie te trzy języki.
Bardzo dziękuję. Pozwólmy odpowiedzieć już panu ministrowi. Pozdrawiamy dobrze, panią bardzo. I naszych rodaków za oceanem też. Szczęść Boże.
Jeśli chodzi o ten przykład nauki obowiązkowej języka hiszpańskiego w południowych Stanach Ameryki, to jest właśnie ilustracja tego, o czym mówiłem wcześniej, że język ma spełniać tę funkcję, w dzisiejszych czasach spełnia coraz szerzej tę funkcję pewnego instrumentu, pewnego wyposażenia profesjonalnego w życiu człowieka. A oprócz tego oczywiście przy głębszym potraktowaniu może stanowić także pewien instrument dostępu do kultury danego narodu, która wyraża się w danym języku. I wydaje się, że ten przykład Amerykanów jest bardzo dobitnym dowodem na to i rozproszeniem obaw niektórych ludzi w Europie, że tu nie chodzi o to, iż jest to rezultat dominacji języka angielskiego, że my się uczymy tego języka powszechnie. Tylko to jest po prostu odzwierciedleniem roli w komunikacji międzynarodowej tego języka, jaką język angielski spełnia. A jednocześnie hiszpański, proszę bardzo, spełnia taką samą rolę na obszarze wielkiego państwa, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. I ludzie po prostu uczą się tego języka, przynajmniej w części południowej Stanów Zjednoczonych, z powodów praktycznych, bo ten język po prostu jest potrzebny do tego, żeby można żyć w tamtym obszarze. Co się tyczy studiów doktoranckich osób, które ukończyły studia zagraniczne, to właśnie proces boloński ma to na celu, ażeby wszelkie ograniczenia w tym zakresie znosić. A więc, żeby nie tylko poprzez upodobnienie systemu studiowania na trzystopniowy, w formie trzystopniowego studiowania, doprowadzić do podobieństwa między studiami na różnych uniwersytetach, ale także do tego, żeby poprzez pewne zbliżenie programowe doprowadzić do możliwości studiowania jednego etapu na jednym uniwersytecie, drugiego na drugim, trzeciego na innym. Czyli żeby było możliwe, żeby ktoś, kto skończy studia magisterskie na uniwersytecie za granicą, mógł następnie studiować na studiach doktoranckich w Polsce. I wydaje mi się, że to będzie również możliwe w przypadku naszej słuchaczki ze Stanów Zjednoczonych. W każdym razie, gdyby były jakieś trudności, to mamy cały system uznawania dyplomów studiów odbytych na studiach za granicą w taki sposób, żeby można było ocenić, czy są one ekwiwalentne ze studiami w Polsce. Myślę, że w przypadku studiów Masters w Ameryce nie powinno być żadnych wątpliwości, co będzie oznaczało, że syn pani spokojnie będzie mógł rozpocząć studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim czy gdzie indziej, licząc się jednak z tym, że jest pewna ścieżka selekcyjna na studia doktoranckie, że jest pewien limit pojemności polskich uczelni i że wobec tego trzeba brać pod uwagę także, iż poza Uniwersytetem Jagiellońskim w Polsce są inne dobre uniwersytety, na których ambicje swoje można realizować.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Ostatnie minuty, ale jeszcze został nam jeden telefon do odebrania. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ojcze, panie ministrze. Pytanie moje dotyczy pełnego obciążenia godzinowego dla osób stanowiących tak zwane minimum kadrowe w uczelniach niepublicznych. Ja takową uczelnię właśnie reprezentuję. Zapytuję tedy, jeśli specjalność na kierunku wymaga bardzo wielu przedmiotów, chociażby na specjalności polityka społeczna, oznacza to konieczność zatrudnienia bardzo wielu specjalistów. Ilość godzin jest dla każdego z nich śladowa. W uczelni młodej, gdzie studentów nie jest jeszcze dużo, gdzie jest mało grup ćwiczeniowych, a one dawałyby przecież szansę na większą ilość godzin, niestety Państwowa Komisja Akredytacyjna ocenia pełne obciążenie. I moim zdaniem jest to nieporozumienie, tym bardziej, że młoda uczelnia nie pozwala sobie na rozrzutność, niegospodarność. Wtedy jak kontrola taką drogą jest zbyteczna, jeśli w ogóle idzie tu o kontrolę, bo nie bardzo to pojmuje. Raczej chyba nieznajomość funkcjonowania organizacji zbioru na etapie właściwie jego konstytuowania się. Zapomina się o tym, kiedy krzepnie uczelnia, prawda, co do ilości studentów. Proszę wtedy pana ministra o odpowiedź i dziękuję za dzisiejszy wieczór.
Dziękuję, mówiła do nas prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pani dr Lucja Łukaszewicz. Prosimy, panie ministrze.
Myślę, że skąpy czas, jaki mamy do dyspozycji, nie pozwala w sposób bardziej skonkretyzowany wyjaśnić, na czym ten problem polega, ale najogólniej mogę odpowiedzieć w ten sposób, że jeśli chodzi o kryteria kadrowe, wymagania kadrowe do prowadzenia studiów wyższych, no to one są określone w sposób jednoznaczny. One są określone dla wszystkich szkół w Polsce, dla wszystkich kierunków w Polsce i stąd wynika ich pewna schematyczność, co oznacza, że pewne szczególne przypadki mogą nie być w dostatecznym stopniu uwzględnione. No ale taka jest konsekwencja regulowania wielkich zbiorów, wielkich obszarów, wielkiego kręgu adresatów, których sprawa dotyczy, których przepisy mają dotyczyć. Mógłbym przekornie powiedzieć tak, że jeżeli szkoła jeszcze nie okrzepła i dlatego wymagałaby pewnych ulg, to niech najpierw okrzepnie, a potem niech powstanie. Ale to byłoby może nie za bardzo grzeczna odpowiedź. Dlatego też chciałbym powiedzieć tak, że może byśmy ten szczególny przypadek omówili już bezpośrednio w rozmowie, bo ja wtedy może lepiej poznam potrzeby szkoły, o której była mowa i jakiś ten konkretny kierunek, którego cała sprawa dotyczy. I wtedy może będzie jaśniejsze, o co tutaj chodzi i jakie możliwości załatwienia konkretnej potrzeby istnieją już w tej chwili, czy można by stworzyć. Na koniec powiem tylko tyle, że ministerstwo bierze pod uwagę dopuszczalność, możliwość złagodzenia kryteriów kadrowych na pewnych kierunkach studiów ze względów takich chociażby, żeby ułatwić, przyspieszyć kształcenie nauczycieli dla pewnych potrzeb. Na przykład dla nauczycieli języka obcego, zwłaszcza języka angielskiego. Jeżeli my chcemy w ciągu najbliższego czasu rozpocząć nauczanie obowiązkowe języka angielskiego w szkołach podstawowych od klasy pierwszej, to musimy się liczyć, że w ciągu najbliższych 3 lat będziemy potrzebować kilkunastu tysięcy nowych nauczycieli języka angielskiego i musimy wobec tego zrobić coś, żeby można było szybciej tych nauczycieli wykształcić. Dlatego widzimy na przykład potrzebę obniżenia kryteriów kadrowych, liczby doktorów habilitowanych, na przykład w szkołach licencjackich uczących nauczycieli języka obcego. Być może, że trzeba by to samo zrobić w odniesieniu do innych szkół kształcących nauczycieli. To jest w ogóle osobny, większy problem, jak ten proces kształcenia nauczycieli zorganizować. Mam na myśli zwłaszcza to, że istnieją takie szkoły, jest ich około 50 w całej Polsce, które sytuują się pomiędzy maturą a dyplomem licencjackim. Trwają 3 lata programy nauczania w takich szkołach, a jednak uczniowie, studenci studiujący w tych szkołach nie uzyskują dyplomu licencjata, czyli nawet tego pierwszego szczebla wykształcenia wyższego. To nas również skłania do postawienia pytania, czy my nie za wysoko stawiamy te poprzeczki dotyczące prowadzenia studiów licencjackich z możliwością uzyskania dyplomu licencjata. Czy wobec tego w tej dziedzinie nie powinniśmy nieco złagodzić kryteriów kadrowych? To jest sprawa do rozważenia i to jest trochę szerszy problem. Myślę, że jeżeli można byłoby odbyć bezpośrednią rozmowę dotyczącą sprawy, która była ostatnio poruszona, to może łatwiej byłoby ocenić, czy ona jest do załatwienia, czy też wymaga może jakichś zmian przepisów prawa.
Dziękuję. I kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i miarę zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szymon Cieślar ze Szczecinka. Panie ministrze, pan mówi z wielkim naciskiem o tym, by utrzymać szkolnictwo niepłatne, bezpłatne, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej. Tak też to jest zawarte w programie Prawa i Sprawiedliwości, ale przez pana poprzednika została przyjęta strategia rozwoju szkolnictwa na lata 2007-2013. I tam też w tej strategii, która oparta jest na strategii lizbońskiej, funkcjonującej już w Unii Europejskiej, i ta nasza strategia ma się wpisać również w strategię lizbońską, zaznaczono, że przewiduje się przynajmniej częściową odpłatność za studia. Jak pan ten problem postrzega i co w tej kwestii? Czy ta strategia będzie zmieniona? Bo ta polska strategia budzi, myślę, jeszcze wiele innych wątpliwości, może o których tutaj w tej chwili nie ma czasu mówić. I druga sprawa, która mnie bardziej dotyczy, ponieważ prowadzenie publiczną szkołę, gimnazjum i liceum, jest taka, że odbywamy egzaminy zewnętrzne, które same w sobie, ich idea jest słuszna, pożyteczna i na pewno należy ją realizować. Ale czy forma przeprowadzenia tych egzaminów, a szczególnie ich sposób sprawdzania tych egzaminów, i tutaj szczególnie myślę o egzaminie maturalnym, który paraliżuje życie szkoły ze względu na sposób, w jaki trzeba ten egzamin przeprowadzić, ze względu na to, że trzeba powoływać nauczycieli z innych szkół do pilnowania młodzieży, bo tak to trzeba nazwać, czyli z jednej strony odebranie zaufania nauczycielom uczącym w szkole, odebranie wiary w ich uczciwość i w to, że będą bezstronni i nie będą w jakiś sposób wpływać na wynik matury. Z drugiej strony właśnie paraliż życia szkoły poprzez to, że trzeba wypożyczać, brzydko powiem, nauczycieli pomiędzy szkołami. A z trzeciej strony mowa o tym, że mamy podnosić jakość kształcenia, nie marnować czasu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proszę, by pan minister ustosunkował się do tych pytań i chciałbym zadać ich więcej, ale rozumiem, że czasu nie ma wiele. Dziękuję za pana obecność, za pana chęć do tego, by zmieniać polską oświatę i życzę, by to się udało. Dziękuję, z panem Bogiem.
Szczęść Boże, dziękujemy. Bardzo proszę, panie ministrze.
Oczywiście ten element przygotowanej wcześniej przez poprzedni rząd strategii na lata 2007-2013, który zakłada częściową odpłatność, musi ulec zmianie. Rząd obecny jednoznacznie wypowiedział się za nieodpłatnością edukacji i wobec tego nie może być mowy o odpłatności częściowej. W każdym razie nie w tym najbliższym okresie 4-letnim. Niczego takiego w strategii rządu nie ma. Jeśli chodzi o egzaminy maturalne, to co do zasady nie przewidujemy koncepcji ich przeprowadzania, zmiany koncepcji ich przeprowadzania. Zwłaszcza jeśli chodzi o to, że to ma być egzamin zewnętrzny przez specjalne komisje Wartością tego systemu jest to, że ten egzamin ma charakter maksymalnie obiektywny, właśnie dlatego, że jest przeprowadzany poza szkołą, na zewnątrz. Że on oczywiście angażuje w to szkoły, że powoduje, iż nauczyciele częściowo są zaangażowani w tych egzaminach zewnętrznych. To oczywiście jest pewna niedogodność dla szkoły, ale szukamy tego najlepszego modelu prowadzenia egzaminu maturalnego w taki sposób, żeby był najbardziej obiektywny, zważywszy, że ten egzamin maturalny ma dawać prawo wstępu bez dodatkowego egzaminu na studia wyższe. Będą jakieś korekty w tej dziedzinie, ale nie co do zasady. W tej chwili nie ma takiej możliwości. I nawet tak zorganizowany egzamin, żeby był maksymalnie obiektywny, jak słyszymy, budzi pewne zastrzeżenia, dlatego że młodzież, która dostaje słabszy stopień na takim egzaminie, chce jakichś poprawek, więc my mamy tę sprawę do rozstrzygnięcia, ale nie wydaje się, żebyśmy w tej chwili mogli przeprowadzać jakieś radykalne eksperymenty, jakoś radykalnie model egzaminu maturalnego zmieniać.
Dziękuję. Kolejny telefon. Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Piotr Częstochowy. Czy ja z panem ministrem mogę?
Oczywiście, że tak. Jest pan na antenie.
Jestem na antenie. Szczęść Boże. Ja mam pytanie, panie ministrze, do pana w imieniu mojej żony. Żona kończyła 2 lata temu uczelnię. Jest to Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Wydział Ochrony Środowiska. Kierunek chemia i żona nie może, dostała z uczelni dokument, w którym dziekan pisze, że może uczyć chemii, biologii, pedagogiki i ochrony środowiska. Minister, pisaliśmy pismo do ministra, do kuratorium. Kurator stwierdza, że nie może uczyć. To najlepsze, że koleżanki z innych województw, które razem z żoną studiowały, mogą uczyć tych przedmiotów, a kurator śląski twierdzi, że nie. Nauczyciele, dyrektorzy szkół, którzy są bezpośrednimi pracodawcami, no, powołują się na decyzję pana kuratora i w związku z tym żona pozostaje bez pracy, czyli jej studia były na marne.
Dziękuję panu i oddajemy głos panu ministrowi.
Proszę pana, wydaje się, że tę sprawę jako szczególną moglibyśmy ocenić i właściwie rozstrzygnąć po przedstawieniu szczegółowym w ministerstwie. Zapraszam zatem do ministerstwa albo może wstępnie o skierowanie pisma, które wyjaśnia bliżej tę całą sprawę, żeby można się było do tego ustosunkować. Być może, że interpretacja dokonywana w tej sprawie przez kuratora mogłaby być jakoś zmieniona, czy odpowiednio doprecyzowana, wzmocniona, jeżeli poznamy szczegółowe aspekty, dokumenty i po prostu całość tej sprawy. Zapraszam do ministerstwa, żebyśmy mogli tę sprawę rozstrzygnąć na miejscu.
Dziękuję, panie ministrze. Kolejny telefon, słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze cię widzę.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i szanownego pana profesora i dziękuję uprzejmie za tak wspaniałego gościa, ojcze, gdzie możemy swoje bóle chociaż troszeczkę powiedzieć. Panie profesorze, panie ministrze, ja w bardzo ciężkiej sprawie, to znaczy chodzi mi o dzieci już od szkoły podstawowej, gdzie w szkołach panuje straszna sprawa narkotyków. Czy pan minister będzie coś uprzejmie w tym kierunku zrobić? Każdy z rodziców, co prawda z zapartym tchem czeka, kiedy dziecko wraca ze szkoły, żeby sprawdzić, czy nie jest zakażone narkotykami. Dlaczego? Ponieważ moja osoba wyrzuciła 2 studentów z uczelni Akademii Medycznej i z uczelni farmacji. Poniosłam straszne ceny za to, ale to już nie chodzi o to. Ostatnio rozmawiałam z panami z policji. Powiedzieli mi, że nie mogą wejść z psami do szkoły, ponieważ dyrektorzy nie pozwalają, na to, żeby wyłapać dealerów ze szkoły. A to, co nam jest wiadomo z praktyki, z życia i z informacji, nie ma w naszym kraju szkoły, w której nie ma narkotyków. Możemy. Panie profesorze, błagam pana o pomoc dla rodzin i dzieci. Po prostu się rozmnaża to w niesamowity sposób. Także jeśli pan będzie uprzejmy, panie profesorze, również tą sprawą się zająć i ratować te wszystkie nagrania, to wszystkie te tragedie, które się dzieci wieszają, te dzieci, które pomagają, żeby tych dealerów ujawnić, są porywane albo mordowane. Nie wiem, czy panu jest tak dalece wiadomo.
Dziękuję za przedstawienie tego bardzo bolesnego i dramatycznego problemu. Możemy wiedzieć, kto telefonuje do nas?
Karolina z Gdańska.
Pani Karolino, szczęść Boże, dziękujemy
ja
za
telefon. Ja również. Wszystkiego najlepszego.
Z panem Bogiem.
Dużo sił do pracy, panie profesorze, i łask boskich. Jesteście kochani. Jedyny rząd, który po tylu latach możemy być w kontakcie ze sobą. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję przede wszystkim za życzenia, a co do tej bolesnej sprawy, to mam świadomość, jak bardzo ona jest trudna. Przede wszystkim, jak jest bolesna dla rodziców dzieci, które spotykają się z narkotykami w szkole. I jak jest trudna dla rodziców, jak jest trudna dla szkół, dla dyrekcji szkół. Wydaje się jednak, że pewne kroki stanowcze ze strony władz szkolnych muszą być podejmowane i pewne działania muszą być dopuszczane. Nie mogę powiedzieć w tej chwili o pewnych szczegółach, bo zastanawiamy się jeszcze nad tym, jak to przeprowadzić od strony prawnej, ale niewątpliwie i rodzice zrozpaczeni, i szkoły, często bezradni dyrektorzy, muszą mieć jakąś większą pomoc w tej sprawie ze strony władz państwowych. I przy tej sprawie stawiam duży wykrzyknik, żeby po powrocie do ministerstwa w poniedziałek zastanowić się wspólnie, co możemy stosunkowo szybko w tej sprawie zrobić. Aczkolwiek pewno będzie niełatwo o bardzo szybkie i spektakularne rezultaty.
Panie ministrze, wiele jest problemów, które jeszcze nie zostały poruszone. Niestety czas każe nam kończyć, chyba że pan minister byłby jeszcze chciał z nami pobyć przez kilkanaście minut po północy za kwadrans. Czy siły i obowiązki pozwolą?
No, byłoby to trudne, ale może udałoby się zrobić, jeżeli jest taka potrzeba, jakąś następną sesję takich pytań i spotkań. Jestem na to otwarty.
Miejmy nadzieję, że jak najszybciej do tego dojdzie. Bardzo dziękuję panu ministrowi za przyjazd do naszego studia, zarówno do studia Telewizji Trwam, jak i do studia Radia Maryja. Jak słyszeliśmy, nie było to ostatnie spotkanie z ministrem edukacji i nauki, z panem profesorem doktorem Michałem Seweryńskim. Panie ministrze, jakbyśmy podsumowali w kilku zdaniach to, co dokonało się dzisiaj na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja.
Ja bym chciał przede wszystkim podziękować za wszystkie pytania, które były do mnie kierowane. Bardzo sobie cenię te pytania. Może jeszcze bardziej niż możliwość wypowiedzi, możliwość odpowiedzi na pytania, które były przygotowane w studiu. Bo te pytania kierowane z eteru przez słuchaczy dowodzą ich autentycznego zainteresowania sprawami polskiej edukacji, polskiej młodzieży, wychowania młodego pokolenia i dają mi przekonanie, że to, co próbujemy robić, jest kierunkiem słusznym. To jest poza tym zadanie, które musi być podjęte, bo jak słyszę z tych wypowiedzi, aczkolwiek przecież nie były one bardzo liczne, to jednak bardzo symptomatyczne, że tego się od rządu oczekuje i to jest dla nas umocnienie w tym imperatywie, w tym zobowiązaniu, że coś powinno być zrobione, żeby trudne sprawy naszej edukacji, wychowania młodego pokolenia załatwiać, rozwiązywać, prowadzić lepiej niż dotychczas.
Bardzo dziękuję. Mówił do nas minister edukacji i nauki, pan profesor doktor habilitowany Michał Seweryński. Raz jeszcze państwu dziękuję za uwagę, panu ministrowi za przybycie do naszego studia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Dziękuję. Na wieki wieków. Amen.